Więc mamy bardzo ważny program dla Państwa, chyba najważniejszy. Jak ja jestem tutaj na rynku, razem z Państwem działam w tej dziedzinie już od 15 lat. Myślę, że to jest taki pierwszy program, który jest nazwany, który jest dla nas, czyli który mówi o dostępności. Było wiele działań Państwowego Funduszu Rehabilitacji już od lat 90., które były skierowane do niepełnosprawnych. Pamiętam premia dla aktywnych, komputer dla Homera, teraz aktywny samorząd. Różne formy dofinansowań, które były wymyślone z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych. Tutaj taka mała dygresja. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, że PFRON jest tak skonstruowany, że gdy osiągnie sukces, swój główny, czyli zatrudnienie osób niepełnosprawnych, to przestanie mieć finansowanie. I za chwilę wrócę do Dostępności Plus, ale tutaj na chwilę się zatrzymam na ten temat, bo to też apel, gdy apelujemy do władz, które nas słuchają, także transmisja jest do internetu na Facebooku, pozdrawiam wszystkie osoby, które słuchają nas na Facebooku, to proszę zauważyć jedną rzecz. Budżet Państwowego Funduszu Rehabilitacji Niepełnosprawnych to około 5 miliardów złotych. Tak, tyle wydaje się na osoby niepełnosprawne w samym funduszu. Jeszcze są inne środki. Ale skąd biorą się te pieniądze? Przecież to nie jest tak, że PFRON bierze te pieniądze nie wiadomo skąd, tylko bierze je ze składek, z tak zwanych kar. Jeśli firma o pewnej liczbie osób zatrudnionych, to jest tam chyba 20, nie pamiętam dokładnie w tej chwili, nie zatrudnia osoby niepełnosprawnej, to płaci karę do PFRON-u, albo składkę nazwijmy to. Z tych składek, z tych kar jest te 5 miliardów. Co się dzieje, gdy niepełnosprawni znajdują pracę w tych firmach? Te firmy przestają płacić składki. A jeszcze oprócz tego każdy niepełnosprawny ma tak zwane dofinansowanie SOD, System Obsługi Dofinansowań. Czyli każdy niepełnosprawny, który znajdzie pracę, pewien procent całkiem znaczny jego zarobków jest finansowany przez PFRON. Więc co się teraz dzieje? PFRON powoli przestaje mieć pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że państwo osiągają sukces, czyli zaczynają pracę. Innymi słowy, czym więcej osób znajdzie pracę, tym PFRON będzie miał mniej pieniędzy. My jako Fundacja Szansa dla Niewidomych nie zgadzamy się z taką konstrukcją PFRON-u, dlatego że to nie chodzi tylko, żeby ten niepełnosprawny znalazł pracę, tylko chodzi o to, żeby wyrównać jego niepełnosprawność. Tak naprawdę każdy z nas w jakiś sposób jest niepełnosprawny i w różny sposób sobie kompensujemy tą niepełnosprawność. Ja na przykład jestem osobą z dysleksją i sobie jakoś tą niepełnosprawność kompensuję, więc chodzi, żeby inne niepełnosprawności były również kompensowane. No i troszeczkę naprzeciw temu właśnie w końcu mamy taki program całościowy. Wychodzi program Dostępność Plus. To jest 20 kilka miliardów, 23 miliardy dokładnie. Masz mikrofon, możesz tutaj mnie wspierać. Czerwony guziczek od spodu. Więc 23 miliardy złotych, które oczywiście też to nie jest tak, że nagle pan premier Morawiecki wyjął te 23 miliardy skądś, tylko one, te pieniądze tak naprawdę w dużej części już były. One były w funduszach europejskich, tylko przez to, że one nie były odpowiednio skierowane, to te pieniądze szły nie w tą stronę, którą chcemy. A jak widać, ten rząd chciałby, żeby te pieniądze szły dla osób niepełnosprawnych albo inaczej, dla osób, które mają problemy z dostępnością, potrzebują udostępnienia. Właściwie mówimy o projektowaniu uniwersalnym, więc wszystko, co teraz jest budowane czy tworzone, powinno być tak zaprojektowane, aby każda osoba, czy starsza, czy z barierami w komunikowaniu się, czy właśnie ze słabym widzeniem, miała dostęp. Ja może właśnie w tym momencie przeczytam krótką definicję dostępności i ona jest bardzo ciekawa, też na to zwrócę uwagę, że dostępność to jest właściwość środowiska, która pozwala osobom z ograniczeniami funkcjonalnymi na korzystanie z niego na zasadzie równości z nimi. Dostępność jest dla wielu warunkiem prowadzenia niezależnego życia i uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym czy w społeczności lokalnej. Więc to jest dostępność. I na co chciałbym zwrócić uwagę, już tutaj kończę z takim ogólnym wejściem, że tak naprawdę państwo orientują się, że są niepełnosprawni dopiero wtedy, ale z tą niepełnosprawnością już wracam do tematu. Państwo się orientują wtedy, kiedy są niepełnosprawni, jak to otoczenie na państwu wskaże. Czyli można tak zaprojektować przestrzeń, że nie odczuwamy tej niepełnosprawności. I tutaj się po to właśnie spotykamy. I co będzie w tym programie Dostępność Plus? Mikołaj, czy ty wiesz, co będzie? To sobie sprawdź, co będzie teraz, wiem, a ja trochę przeczytam jeszcze.
Dobrze, dobrze, przeczytaj. Ja wiem, co w nim będzie, ale przeczytaj.
Tak, to ja jeszcze powiem, co jest w planach. Co jest w planach? Około 1000 miejsc i budynków użyteczności publicznej, które jest planowane, w której się zniesie bariery architektoniczne. Ogromna szansa dla środowiska. To teraz dla Państwa czas, dla tych, którzy są tutaj z nami, dla tych, którzy słuchają nas w internecie. No mamy ten moment, kiedy możemy wymóc, żeby w końcu te 1000 miejsc zostało przystosowanych do nas. Na przykład budynek Centrum Nauki Kopernik. Tutaj sporo już się zrobiło i to miejsce jest całkiem dostępne, ale żeby tak powiedzieć, że ono jest w 100% dostępne, to czy Państwo uważają, że ono jest dostępne? Czy tak jest wygodnie się po nim przemieszczać? Nie. No właśnie, brakuje map dotykowych. Mamy aplikację, którą oczywiście zapraszam do testowania i to jest ogromny krok, ale na przykład nie mamy linii doprowadzających. Na przykład szyby tutaj są słabo oznaczone. Jest wiele do zrobienia, więc czekamy na standardy, które także są właśnie w tym programie Dostępność Plus, które powiedzą projektantom, co robić, bo mamy tutaj ogromny problem, że nie ma standardów. Na naszej stronie mamy kilka opracowań, także tutaj jest z nami pan Kłopotowski, który zrobił takie standardy na temat makiet, ale tego wszystkiego jest za mało, nad tym pracujemy.
Ja sobie tutaj pozwolę wejść w słowo.
Proszę.
Przypuszczam, że ten budynek, gdyby był tutaj robione jakieś badania albo audyt, zostałby mimo wszystko uznany jako jeden z tych dostępnych, a nie niedostępnych dla osób z niepełnosprawnościami. To jest taki duży problem, bo generalnie i w tym programie Dostępność Plus i w wielu miejscach spotykamy się z tym, że różne podmioty próbowały robić jakiegoś rodzaju badania dostępności obiektów użyteczności publicznej. Ja jako absolwent socjologii potrafię sobie tylko wyobrazić, jak trudne metodologicznie jest to badanie. To znaczy bardzo trudno zrobić kwestionariusz. W ogóle bardzo trudno jest do tego podejść, tak żeby to rzetelnie zbadać. I według tych badań, no różne podmioty to robiły, Najwyższa Izba Kontroli, różne organizacje pozarządowe, fundacje. Według tych badań, co zresztą jest zapisane we wstępie do tego programu, około 10% obiektów badanych było dostosowanych. Ja mam przypuszczenie, że w rzeczywistości tak naprawdę jest tego mniej. I że takie CNK byłoby uznane dzięki choćby temu, że ma jakiś tam podjazd, że przyciski w windzie mają Braille'a, to już zostałyby wpisane na listę tych 90% dostosowanych. A tak jak przed chwilą powiedzieliśmy, on tak naprawdę dostosowany nie jest.
I to jest bardzo ważne, żeby Państwo pokazywali, że te miejsca są niedostępne. Ja uważam, my uważamy jako fundacja, że chyba 1,5% instytucji publicznych jest dostępnych. 1,5%, 1 na 100. Dlatego, że po prostu w prawie i po prostu, jeśli chodzi o standardy, jeśli chodzi o wiedzę, architekci wiedzą, jak zaprojektować w miarę dostępne miejsce dla osób poruszających się na wózku. Ten temat mamy jakoś rozwiązany w Polsce, a teraz czas na nas, na nasze środowisko, na środowisko osób słabowidzących, żeby dostosować. No po prostu w tej chwili nie mamy wymogów, nie mamy standardów, a nawet w prawie jest zapisane, że ma budynek być dostępny dla niepełnosprawnych, a w szczególności z niepełnosprawnością ruchową. Więc gdy mamy podjazd, uznaje się, że budynek jest dostępny. No teraz dzięki temu programowi powstaną standardy, które pokażą, że nie są i mam nadzieję, że Mikołaj właśnie będzie mógł powiedzieć, że mamy już możliwości zbadania tych budynków. Ale najlepiej po prostu jak osoba niewidoma się przejdzie i powie, słuchajcie, to miejsce jest niedostępne, zróbcie coś z tym. To także jest problem naszego środowiska, że często myślimy, no dobrze, ja nie będę wymagał, dlaczego akurat dla mnie ma być na przykład kilkaset milionów wydanych, żeby ten budynek zmienić. No to jest złe myślenie. Jednak jak buduje się metro, ono kosztuje 5 miliardów złotych, a potem wydaje się 1 000 000 złotych na dostosowania przy tych miliardach, to ten milion to jest praktycznie żadne pieniądze.
To jest jeden takich, autobus.
Tak, to jest jeden autobus. Jeden autobus kosztuje 1 000 000 złotych, prawda? A mówi się, że wydano 1 000 000 złotych na tablicę dla osób niewidomych w metrze i czy to są dobrze wydane pieniądze, tak? No, można to oczywiście dostosowania zrobić lepiej, gorzej. Tutaj też się o tym dyskutuje i też chodzi o to, żeby środowisko powiedziało, jak to ma być, ale no, te pieniądze trzeba wydawać. I co jeszcze w tym programie Dostępność Plus będzie? Co najmniej 20% mieszkań wybudowanych w programie Mieszkanie Plus ma być dostępnych, ale także obawiam się, że mówi się o dostępności dla osób na wózkach. Ja spotkałem się z firmą Skanska, i tam według nich wielką innowacją będzie to, że będzie można wyjechać wózkiem na balkon. I to jest dostępność budynku, że osoba na wózku wyjedzie na balkon, bo faktycznie normalnie jest tak, że te progi są wyższe. I to zajęło Skansce bardzo dużo czasu, bo wymagało przeprojektowania całego systemu, budowania budynków, żeby był balkon wbudowany. A gdzie często ja wchodzę do nowych budynków, nawet winda, pomimo że mówi, to jest ekran dotykowy i nie można sobie nacisnąć guzika 1, 2, 3, 4, żeby wjechać na piętro. A co dopiero o jakichś liniach, ścieżkach naprowadzających, domofony, ogromny problem. Kolejny problem, osoba niewidoma przychodzi, nie może przychodzą do niej goście słabowidzący, nie mogą zadzwonić domofonem, muszą dzwonić telefonem. I ta osoba niewidoma musi zejść, żeby otworzyć, bo jak się dzwoni, jak się nie zadzwoni, to nie można odebrać domofonu, prawda? Więc trzeba zejść na dół. To są tego rodzaju problemy. Więc no, trzeba o tym zacząć mówić głośno. A tak naprawdę ile to jest, jaki to jest problem, żeby kupić domofon, który ma fizyczną klawiaturę? To jest kwestia decyzji, a nie pieniędzy. Kolejny temat, 100 gmin, w których ma być poprawiona przestrzeń publiczna. No w tej chwili, jeśli mówimy, że w dużych miastach coś się robi, no to w ogóle w mniejszych miastach, na wsiach, tutaj mamy Marka Jakubowskiego z Czerwonaku, to nie wiem, czy tam coś mamy dla niewidomych, oprócz kilku szkół. No, no dobrze, na pływalni, ale jak dojść do tej pływalni, prawda? To jest problem, na wsiach to w ogóle, no bez pomocy. Ja się powoli przestaję z tym zgadzać, że osoba niewidoma na przykład właśnie w mniejszych miejscowościach, żeby sobie dać radę, to jest ogromny wysiłek z lokalnej społeczności, to jest ogromny wysiłek rodziców. Mówimy dużo o edukacji włączającej. W tej chwili, oczywiście to jest najlepszy sposób, żeby ta osoba niewidoma po kilku latach edukacji takiej specjalnej poszła do edukacji włączającej, a te szkoły specjalne tylko jakby wspierały tą osobę. Ale w tej chwili jest inaczej. Gdy osoba niewidoma chce iść do szkoły otwartej, to jest ogromny wysiłek zazwyczaj matki tej osoby niewidomej. Musi się nauczyć Braille'a, często przepisuje, które są jakieś zadania domowe, nadal nie ma rozwiązania. Książki nadal są opóźnione. Jeśli w ogóle one dotrą do szkół, są bardzo późno i w małej części. Często to są inne podręczniki, czyli mamy zajęcia dla ogółu, a osoba niewidoma korzysta z książki jakiejś ogólnej. To są kolejne problemy. Tu była mowa przed chwilą o autobusach. Wszystkie nowe autobusy mają być dostępne, tak samo tramwaje. To naprawdę nie jest problem w przetargu, żeby zaznaczyć, żeby ten autobus był dostępny. Autobus kosztuje 1 000 000 zł, to koszt jego dostosowania to jest kilka procent.
Margines. To jest.
My teraz robimy konsultacje, żeby robić tabliczki w pociągach. No to jak pociąg kosztuje kilkaset milionów, tabliczki kosztują kilkaset złotych, prawda? To są małe rzeczy. I tutaj mówimy o rzeczach fizycznych, ale jaki mamy problem z rzeczami wirtualnymi? Nadal kilkanaście procent, pomimo że weszło prawo, nadal kilkanaście procent stron internetowych instytucji publicznych jest niedostępnych. Nadal osoba niewidoma, na przykład to jest siedzący z nami Wojtek Makowski, jak mu się już znudzi pływać, otworzy firmę i będzie chciał wystąpić w przetargu, tak? Przetarg publiczny z pieniędzy publicznych, albo złożyć ofertę do zapytania ofertowego i na przykład zrobić konferencję RH. Czy Wojtek Makowski, czy nasz prezes Marek Kalbarczyk nie jest w stanie złożyć samodzielnie oferty. Dokumenty są niedostępne, są wymagane podpisy, pieczątki. To jest ogromne zadanie. Bez biura kilku wykwalifikowanych osób, którym trzeba zapłacić duże pieniądze, kilkanaście tysięcy miesięcznie się płaci na obsługę biurową fundacji, są takie pieniądze, fundacja by nie była w stanie korzystać ze środków, które daje PFRON. Oczywiście dziękujemy PFRON-owi za te dofinansowania, ale mamy tak zwane koszty alternatywne, których sobie nic nie zdaje sprawy. To chciałem właśnie o tym powiedzieć. Kilkanaście tysięcy złotych kosztuje fundację po prostu obsługa biurowa, której nie są w stanie wykonywać osoby niewidome, słabowidzące, tylko muszą wykonywać panie biurowe tak zwane, które składają dokumenty, składają rozliczenia po kilkaset stron, składają podpisy. Pan Marek Kalbarczyk przychodzi, siedzi cały dzień, składa podpisy. To zajmuje 25% czasu fundacji, to jest obsługa dokumentacji. I na to trzeba znaleźć pieniądze. Oczywiście PFRON na to daje pieniądze we wniosku, ale co przed złożeniem wniosku? Jak te NGO, które na przykład powinno być stworzone najlepiej przez osoby niepełnosprawne, bo to jest taki pomost, fundacje, organizacje społeczne, to też taki pomost do zatrudnienia. Właściwie myślę, że największy procent zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Polsce to są organizacje trzeciego sektora. Pomimo, że prawdziwym pomostem powinny być urzędy, to w urzędach osób niewidomych to ja nie znam w ogóle zatrudnionych. Osoby na wózkach, okej, ale dlaczego? Bo tak naprawdę te włączenie osoby niepełnosprawnej na wózku jest bardzo proste. Wystarczy tylko mu pozwolić wjechać. Jednak osoba z dysfunkcją wzroku czy osoba niewidoma to jest dużo większy proces dostosowania przestrzeni i mentalności i obiegu dokumentów i nawet prosta, jak podejść do tej osoby, że nie trzeba krzyczeć do osoby niewidomej. Często ja się spotykam z tym. Więc to jest ogromny proces i tutaj tego nie ma. To się dzieje w trzecim sektorze, ale też nikt nie pomyślał o tym, że gdy na przykład nie dostanie, no załóżmy, w przyszłym roku Fundacja Szansa dla Niewidomych nie dostaje dofinansowania na tak zwane nasze tyflopunkty. Państwo są właśnie z tych tyflopunktów, przyjechali do nas ale z Kielc, może z Radomia też, z Warszawy, albo ze Szczecina, to gdy w przyszłym roku nie dostaniemy dofinansowania, no musimy zamknąć z dnia na dzień te punkty. Więc to też, jakby ta obsługa administracyjna, to są kolejne problemy. Ale może Mikołaj chciałeś coś tutaj jeszcze powiedzieć, co jest potrzebne w programie Dostępność Plus.
Ja chciałem powiedzieć, znaczy może nie tyle, co jest potrzebne, ale na razie jeszcze chciałem powiedzieć, że to, co Janusz wszystko wymienia, to brzmi bardzo ambitnie i to jest ambitne, ale też ten program ma świadomość tego, jak jest ambitny. Jest to w nim napisane praktycznie na początku, ale 23 miliardy złotych to jest naprawdę dużo pieniędzy. I właśnie chciałbym się teraz odnieść do tego, jak ten panel został nazwany, znaczy Dostępność Plus, złudne nadzieje czy szansa na nowy początek tak naprawdę. No i tak założenia, o których mówi Janusz, rzeczywiście robią wrażenie. Ale trzeba też pamiętać, i to jest bardzo ważne, że czasowe założenie tego programu jest do 2025 roku.
No tak, to się nie stanie z dnia na dzień.
Tak, to... O tym też musimy pamiętać, że rozwiązania architektoniczne, czy tego transportu, czy nawet w przestrzeni cyfrowej, to tak naprawdę nie są bardzo trudne rzeczy, ale nawet mimo tego, że to nie są trudne rzeczy, to zajmie chwilę czasu, ale to też zostało przez twórców tego programu przewidziane i to jest jasno powiedziane. Także...
No tak, tak. Tutaj to też trzeba dostrzec, że to jest też taki program pierwszy, w którym faktycznie wszystko zostało przewidziane i powiedziane. Każdy z Państwa, gdyby chciał się zapoznać z tym programem, to można wpisać w przeglądarkę program Dostępność Plus i tutaj mamy, pokaż Mikołaj, jak to jest grube, albo opowiedz dla osób, które nie widzą.
70 stron, stron. 4.
I to jest wszystko opisane, przewidziane, nawet są takie rzeczy przewidziane, że przewiduje się stworzenie tej, mamy właśnie gości z tyflografiki, którzy się zajmują grafiką dotykową. Jest nawet w tym programie przewidziane, że trzeba stworzyć standardy dotyczące tyflografiki. Więc teraz jakby taki apel nasz do środowiska jest, żeby tego nie odpuścić. Zagrożenie jakie jest? Zmienia się rząd. Albo się nie zmienia, ale będą wybory. Co się stanie z tym programem, gdy się zmieni ten rząd? Bo jeśli się nie zmieni, to rozumiem, że będzie kontynuowane. No my musimy powiedzieć, tak jak wprowadzono 500+, i teraz nie ma odwrotu od 500+, żaden rząd sobie nie wyobraża, żeby od 500+ się odwrócić, to nieważne, która partia polityczna wygra, to nasze środowisko nie może się zgodzić na to, żeby ten program nie był kontynuowany. Tak naprawdę ten program ma nadrobić zaległości, bo powiedzmy sobie szczerze, ostatnie kilkanaście lat to dla mnie to była sama frustracja. Ja dopiero od kilku lat, od dwóch, trzech lat dostrzegam dialog. Dostrzegam dialog z instytucjami rządowymi. Ja nie wiem, czy ten dialog jest tylko pozorowany, czy jest realny, tego jeszcze nie wiem, bo na razie tych zmian jeszcze tak bardzo nie widać. Ale jest dialog. Ja pamiętam, jak się 8 lat temu chodziło po urzędach i rozmawiało o niewidomych, to tam urzędniczka wychodziła i mówi: panie, ja nie mam na co, czym pomalować, ja tu muszę wodę, prąd, a nie niewidomymi się zajmować. Więc teraz jednak ta rozmowa jest inna. Ale co jeszcze chciałem powiedzieć, co w tym programie jest napisane. Takie rzeczy są przewidziane także bardziej takie filozoficzne, bym powiedział. Dla mnie bardzo ważne, też dla pana Marka bardzo ważne, a myślę, że dla państwa też. I to też taka jest obserwacja. Co najmniej połowa czasu antenowego w telewizji będzie dostępna dla osób niewidomych i niesłyszących. Co najmniej połowa czasu antenowego. W tej chwili, jak mam jakiś film o audiodeskrypcji, to jest raz na tydzień albo rzadziej. Nie wiem, to państwo wiedzą. Wojtek, jak często jest coś z audiodeskrypcją? Bardzo rzadko, prawda? Więc przewiduje się w tym programie, że połowa programów, wiele osób powiedziało, dlaczego? Dlaczego nie wszystkie? Ale zobaczcie, jaka to jest zmiana, gdy teraz mamy jeden, dwa programy w miesiącu czy w tygodniu. Nasz kolejny apel, i to też chyba się tutaj w tym kryje, nie chodzi tylko o to, żeby te programy były dostosowane, żeby były z audiodeskrypcją. Chodzi także o to, żeby w tych programach pojawiały się osoby niepełnosprawne. Bo my mówimy o takich dwóch celach fundacji. Pierwszym naszym takim celem jest to, no, żeby osoby niepełnosprawne były pełnosprawne, w cudzysłowie. Żeby znalazły pracę, żeby się uczyły, no i jeszcze czasem, żeby też miały coś miłego z życia, tak? To jest nasz taki cel krótkoterminowy. Ale mamy też długoterminowy. Długoterminowy to jest taki, żeby osoby niepełnosprawne bez problemu znajdowały sobie na przykład partnerów pełnosprawnych. O tym w środowisku tak się dużo nie mówi, ale jest to także problem, że ogólnie nasze społeczeństwo nie wie jak zachować się wśród osoby niewidomej, nie wie jak, że te osoby są właśnie, mogą korzystać z komputera, mają poczucie humoru i tak dalej, więc to też są rzeczy, które się zmienią i fajnie, że w tym programie Dostępność Plus to jest przewidziane. Nie tylko zmiany technologiczne, dofinansowania, ale także właśnie to, żeby osoby niepełnosprawne pojawiały się w telewizji. Oczywiście to, co ja powiedziałem ostatnio, była konferencja w Sejmie o niepełnosprawności organizowana przez Polski Związek Niewidomych, także przez nas, przez Fundację Szansa dla Niewidomych, przez inne fundacje, Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego, no i kilka tam było tych organizacji. Ja tam powiedziałem, że tak, i tam było 100 osób. To była kompletnie inna konferencja niż ta. Tutaj mamy około 2000 osób w 3 dni. Tam było 100 osób. I ja tam powiedziałem, okej, to jest konferencja, bo państwo tutaj są, bo to są jednostki wybitne. Wybitne. Czyli te jednostki, tam się zebrało 100 osób, to faktycznie, czy tutaj też mamy kilka takich osób, zresztą państwo też są dosyć wybitni, jak państwo tutaj dotarli do nas. A gdzie jest ta reszta? Przecież nie mamy w Polsce 2000 niepełnosprawnych. Więc zobaczmy, dotarliśmy do 2000 osób. Dobra, wszyscy jesteśmy wybitni, fajnie, jesteśmy. I być może my potrafimy wyjść do środowiska, pojechać gdzieś, spotkać się z kimś, porozmawiać. A co z tymi, którzy zostali w domu? To jest ogromne zadanie dla programu Dostępność Plus. I to się zmieni, gdy te wszystkie punkty, które tutaj w skrócie państwu wyczytałem, się zmienią. Mikołaj powiedział, ambitny program, to 2025, teraz mamy 2018.
On się dopiero zaczął tak naprawdę.
7 lat mamy czekać? No ja się trochę na to nie zgadzam, więc już od dziś chcę państwu też takie coś, taką iskrę, może Bożą, a jak ktoś nie wierzy, to po prostu iskrę taką państwu zasiać.
Ludzką iskrę,
no żeby już od jutra wymagać. Od siebie i od innych. Tak. Najpierw od siebie, a potem od innych.
Tak, no bo jaki jest plan tego programu? Tak, to jest program rządowy przyjęty przez Radę Ministrów i to jest 70 stron, ale to oczywiście trzeba mieć świadomość, że to jest 70 stron tak naprawdę ogólników. Moim zdaniem sensownych i dobrych, natomiast wciąż ogólników. Oczywiście konsekwencją tego programu i dalszą częścią powinny być zmiany legislacyjne prowadzone przez wiele różnych ministerstw. Oczywiście koordynatorem tego wszystkiego będzie Ministerstwo Rozwoju. No ale ta dostępność ma być na tylu różnych płaszczyznach i w tylu różnych sferach życia, że oczywiście to będzie kompetencja wielu różnych podmiotów. I jakby dalszym krokiem będą już konkretne zmiany w prawie, konkretne zmiany w mentalności. Zresztą to tam nie ma konkretnych zmian, ale po prostu trzeba będzie przejść z ogółu do szczegółu. I to jest tak naprawdę prośba i nasza rola, myślę, nasze zadanie, żeby po pierwsze uczestniczyć w rozmowach takich już bardziej szczegółowych, a po drugie tego pilnować, tak? Żeby nie zapomnieć, nie osiąść na laurach teraz. Nie pozwolić na to, żeby to się zamieniło w to, że został przyjęty 70-stronicowy program Dostępność Plus, w którym wszystko fajnie brzmi, ale na tym się skończy.
Dlatego ode mnie apel do Ministerstwa Rozwoju. Mieliśmy tutaj mieć gościa z Ministerstwa Rozwoju, niestety nie dotarł i to taki jest troszeczkę zły symptom, prawda? Mamy konferencję o programie Dostępność Plus, być może też jakaś z naszej strony niedopatrzenie, za późno zaprosiliśmy, to się zdarza, ale także apel do urzędów, no musicie wyjść do nas. Wam się łatwiej wychodzi niż nam, do was. I to też nie może być tak, że to my zawsze musimy wyszarpać te pieniądze, wyszarpać te dostosowania. Jednak także apel do tej strony właśnie rządowej. I widzimy postęp, ale żeby nadal to kontynuować, nie spocząć na laurach. Może pytania z sali, bo wydaje mi się, że mamy czas do 12.30.
No na pewno mniej niż byśmy mogli mówić, a chcielibyśmy państwu oddać głos.
To jeśli ktoś ma pytanie.
Mam pytanie. Odnośnie takich napisów administracji samorządowej, jak również administracji państwowej. Numer pokoju i jaką sprawę w danym pokoju można załatwić. Informacje są umieszczone gdzieś wysoko i drobnym drukiem. My nawet numer pokoju jest małym drukiem, nie wiadomo, albo mało kontrastowe. I w gruncie rzeczy osoba niewidoma, słabowidząca,
stoi pod pokojem i pyta, czy jest pokój numer teraz już nie wiem.
Jeden, a stoi przy pokoju numer jeden.
Okej, czyli...
W autobusach MPK...
Może podejść z
miejsca. ...niby są dostępne dla osób niepełnosprawnych, ale jak osoba niepełnosprawna, mająca problem z kolanami, usiądzie na siedzeniu, no to najpierw trzeba wejść... Dziękuję. Trzeba usiąść na wysokim siedzeniu, które jest podniesione około pół metra, nad poziomem, dopiero, bo to jest pierwszy podest, dopiero usiąść na tym wysokim podeście. Ja kiedyś rozmawiałem z jednym inżynierem z Kieleckiego MPK i mówię, panie inżynierze, najpierw to bym panu przywiązał nogi do głowy i kazał panu na tym siedzeniu usiąść jako osobie niepełnosprawnej.
Okej, okay, ale prosimy
pan,
o takie
pan powiedział,
pytania,
że mnie prąbało. Okay. Dziękuję.
To dziękujemy za ten głos. To jest jeden z postulatów, który my mówimy właśnie, to właściwie zajmujemy się tym, żeby te budynki były dostępne. To nawet nie chodzi o mały druk. My uważamy, że po prostu każde drzwi powinny być opisane w Braille'u. Są różne te metody, ale uważamy, że na wysokości klamki powinien być czarnodrukowy, wypukły napis kontrastowy i opis w Braille'u. I to jest podstawa. No tak samo, no, jeśli chodzi o tramwaje i transport publiczny, to powinny być niskopodłogowe i łatwe do wejścia. Mało tego, uważamy, że w każdym budynku powinno być tak jak tutaj. Mamy bardzo łatwy sposób do pobrania informacji na telefon. Tak jak tu mamy właśnie aplikację, proszę sobie przetestować, aplikacja Cenka do pobrania z App Store'a lub z Android Play. Aplikacja CNK, która tutaj opowiada cały program imprezy i można także testować nawigację wewnątrz budynku, ale nie tylko elektronicznie, bo trzeba pamiętać, że są osoby także wykluczone cyfrowo. Więc tak najbardziej popieram pana głos z Kielc, żeby także w druku powiększonym, w tak zwanej, my to nazywamy magnigrafiką, były informacje wywieszane. Jeśli je wywieszamy, to dla mieszkańców wszystkich, a trzeba także zauważyć, że nasza grupa się powiększa, bo wszystkie osoby starsze to także osoby często z problemami z wzrokiem, więc także i to nie kosztuje 23 miliardy złotych, to kosztuje tylko pomyślenie. Właśnie to też chcę zwrócić uwagę, że często brak wiedzy albo brak takiego zwyczajnego, no nie myśli się o tym, jeśli ja dobrze widzę, to nie myślę o tym, a żeby wydrukować ogłoszenie w czcionce 22 czy na 23, to jest kwestia tylko i wyłącznie decyzji, a nie pieniędzy. Jeszcze jakieś pytania? Mamy jeszcze 2-3 pytania. Proszę to podejść, Mikołaj. Ale nie, bo internauci nie słyszą i się denerwują. Do mikrofonu trzeba, niestety.
Mówi pan zgłaszać, nie odpuszczać, wymagać.
Tak mówię.
Jak konkretnie radzi pan to robić? Przychodzi osoba, widzi albo nie widzi, zauważa nieprawidłowości i co ma zrobić?
Okej, okay. To powiem jeszcze najpierw, że jeśli chodzi o teraz weszło nowe prawo, jeśli chodzi o Unię Europejską, że każdy projekt Unii Europejskiej musi być dostosowany do osób niepełnosprawnych, to tak przy okazji, gdybyście państwo korzystali z jakichś projektów z Unii Europejskiej, one byłyby niedostosowane, na przykład nie byłoby, nie wiem, informacji w Braille'u czy takich rzeczy, to można zgłaszać. Jak to zgłaszać? Trzeba zgłaszać do góry, czyli nie do dołu, do jakiegoś pana na recepcji, tylko najlepiej, jeśli ma się czas, to poprosić o spotkanie z kierownikiem lub dyrektorem, ale tego rzadko na to mamy czas. Jak to robi fundacja? Fundacja zwyczaj pisze pismo. Każdy urzędnik musi odpowiedzieć na każde pismo do niego wysłane. Nie ma pisma wysłanego do urzędu bez odpowiedzi. Jeśli ten urząd nie odpowiada, to do zwierzchnika. Jeśli zwierzchnik nie odpowiada, to najlepszy sposób jest taki, my trochę słabo to robimy, jakieś to w środowisku, w ogóle nie piszemy do mediów. My właśnie też staramy, to manifestacja po co jest, którą zrobiliśmy. To jest manifestacja pozytywna poparcia w tym roku, bo jednak uważamy, że więcej jest w tym roku plusów niż tych minusów, to jednak Zapominam, moment, co jest trzecią władzą w Polsce? Mamy władzę ustawodawczą, sądowniczą, i wykonawczą i mamy czwartą władzę, dziennikarzy. Więc trzeba do mediów pisać. Ale myślę, że tak na roboczo, my gdzie pójdziemy, piszemy pismo i nagle do nas po dwóch tygodniach dzwoni pani urzędnik, że może byśmy przyszli i porozmawiali. Po roku udaje się coś zmienić, tak? Bo mniej więcej tyle trwa proces znalezienia pieniędzy, ogłoszenia przetargu, znalezienia wykonawcy, żeby coś zmienić. Ale trzeba zostawić po siebie ślad pisemny. Bo jak się coś ponarze, tylko coś zwróci uwagę, to nie zadziała. No niestety, tutaj musimy... Ja wiem, że państwo powiedzą, a jak ja mam coś napisać, jak ja nie mam w domu drukarki, a w ogóle to jestem niewidomy. No na całe szczęście można pisać maile i także korespondencja mailowa, także powinno państwo dostawać odpowiedź. Więc najprościej napisać do dyrektora tej jednostki maila. Wydaje mi się to najbardziej skuteczny sposób zgłaszania tych problemów. A gdyby był problem, już pani daje głos, to do fundacji piszemy, do Fundacji Szansa dla Niewidomych lub do innej fundacji, która zajmuje się tą działalnością i my na pewno państwa wesprzemy. Tutaj już pani jedna po lewej stronie, zaraz pani po prawej stronie i będziemy kończyć.
Dzień dobry państwu, jestem Piotr Konopka, jestem mieszkańcem Marek. Pod koniec...
Marek pod Warszawą?
Tak.
Okay.
Pod koniec września zostało, czy nawet na początku września zostało złożone przez moją mamę pismo do Urzędu Miasta Marki w sprawie sygnalizacji dźwiękowej i w ogóle od lat, kiedy ja żyję, bo mam już 24 lata, a niedługo skończę 25, odpowiedzi na ten temat nie ma, bo burmistrzem jest Miasta Marki jest pan Jacek Orych i jeszcze nam drogę zepsuli w Pustelniku, no w zasadzie to są remonty, ale one trwają i trwają. No i co w tej sytuacji powinno w ogóle się zrobić? Czy władze koła też powinny Związku Niewidomych z Wołomina wystąpić w sprawie sygnalizacji dźwiękowej? Co w tej sprawie należałoby zrobić?
Zdecydowanie proszę do nas napisać, bo my jako fundacja wystąpimy, bo my też jesteśmy taką tubą państwa, czyli to, co państwo powiedzą, my w sposób wzmocniony przekażemy, ale także no, mamy Polski Związek Niewidomych i oczekujemy od Polskiego Związku Niewidomych także, żeby mocno naciskał i zgłaszał wnioski, interpelacje, takie rzeczy. Do nas, jeśli ktoś chce znaleźć kontakt, wystarczy wejść na naszą stronę www.szansadlaniewidomych.org. Mikołaj, podaj tutaj jeszcze mikrofon i będziemy kończyć, bo już mamy kolejny, za 3 minuty zaczynamy kolejny panel. Ja myślałem, że to tak długo będzie, a to minęło. Słucham.
Dzień dobry. Ja w sierpniu tego roku napisałam do fundacji, do pana prezesa Marka Kalbarczyka, tak? Maila. Potem dzwoniłam, przypominałam się. Pan prezes powiedział, że pamięta, ale żebym napisała kolejnego, na który do dzisiaj nie otrzymałam żadnej odpowiedzi.
Dobrze, ale pani napisała w sprawie dostępności, czy w sprawie jakiejś pomocy dla pani?
W sprawie pomocy, bo uległam wypadkowi komunikacyjnemu, jestem po operacji oka.
Dobrze, to ja to proszę tak. A dobrze, to Mikołaj, zapisz pani imię i nazwisko i ja tutaj oficjalnie przy świadkach informuję, że w przyszłym tygodniu pani odpowiemy, ale być może pani odpowiemy, że pewnie problem polega na tym, że mamy problem, żeby pomóc, ale damy jakiś w ogóle głos, że jesteśmy, bo nie znam sprawy, ale poznam i się odpowiemy. Ostatnie pytanie. Nie ma. Dobrze, to dziękuję za panel.